Przepraszam, jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nowej KRS i Sądu Najwyższego. Jaki jest i jakie powinny być następstwa tego wyroku, o tym nasi dziennikarze. Już za 10 minut w Sejmie expose premiera Mateusza Morawieckiego. Powiemy za moment o oczekiwaniach. Na Narodowym wieczorem mecz Polska-Słowenia. Pytamy, czy piłkarze znów będą ślizgać się na murawie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący zgodności z unijnym prawem sposobu wyłonienia nowej KRS i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Od razu łączymy się z naszą korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry, witam.
Co stwierdził Trybunał?
Trybunał stwierdził, że to do Sądu Najwyższego, który zadał pytanie prejudycjalne, należy ustalenie, czy w przypadku Izby Dyscyplinarnej zachodzi problem z jej niezależnością czy bezstronnością. Cytuję, Sąd Najwyższy ma sam zbadać, czy faktycznie jest tak w przypadku nowej Izby Dyscyplinarnej Polskiego Sądu Najwyższego. Trybunał podał kryteria niezależności i niezawisłości powołującej Izbę KRS, ale zostawił sprawę do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Wyrok nie jest tak twardy jak czerwcowa opinia rzecznika generalnego CUE. Oznacza to pewien unik. Trybunał rozstrzygnie kwestię niezależności Izby Dyscyplinarnej i KRS w przyszłym roku w wyniku skargi o naruszenie prawa, którą złożyła w zeszłym miesiącu Komisja Europejska. Jeżeli CUE przyzna wówczas rację Komisji Europejskiej, to Polska będzie wtedy zmuszona do zmiany ustawy o KRS.
Katarzyna Szymańska-Borginą, dziękujemy. W faktach teraz nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, witaj. Jakie powinny być następstwa tego wyroku TSUE?
No, wyrok oznacza faktyczne podzielenie przez Trybunał wątpliwości co do prawidłowości działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale przekazanie ostatecznej oceny w tej sprawie sądowi odsyłającemu, czyli całemu Sądowi Najwyższemu. To faktycznie oddaje losy Izby Dyscyplinarnej w ręce sądu, który skierował w tej sprawie pytanie do Trybunału, ale nie tylko. Można się spodziewać, że skoro Sąd Najwyższy miał wątpliwości co do spełniania przez tę Izbę wymogów niezawisłości z powodu jej powołania z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa, to teraz badający sprawę Sąd Najwyższy oceni także sposób powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa. No i co za tym idzie, wszystkich sędziów rekomendowanych przez tę Radę do pełnienia obowiązków. Podsumowując więc, to nie unijny Trybunał Sprawiedliwości oceni teraz, czy wprowadzony przez reformę sposób powoływania sędziów w Polsce spełnia wymagania niezależności, ale z woli tego Trybunału ma to zrobić Sąd Najwyższy. To nie pozwoli rządowi na jej kwestionowanie, bo ostateczna decyzja przeciągnie się, ale zostanie podjęta nie za granicą, ale w Sądzie Krajowym.
Tomasz Skory, dziękujemy za te wyjaśnienia. Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Związkowcy chcą dalszego obniżania wieku emerytalnego. Pracodawcy chcą pakietu antykryzysowego i wycofania się z przedwyborczych obietnic. Zarówno związki zawodowe, jak i organizacje zrzeszające przedsiębiorców mają duże oczekiwania przed expose premiera Mateusza Morawieckiego. Ma je wygłosić już za niecałe 10 minut. W Sejmie jest nasz reporter Krzysztof Berenda.
Witam.
Witaj, Krzysztofie. Jakie są konkretne oczekiwania?
Związkowcy, zwłaszcza Solidarność, chcą, żeby rząd obiecał wprowadzenie stażowego wieku emerytalnego. Żeby nie było tak, że jest sztywny wiek emerytalny, tylko żeby na przykład kobiety mogły kończyć pracę po 35 latach kariery na etacie, a panowie po 40 latach. Związkowcy oczekują także potwierdzenia przedwyborczych obietnic o radykalnym i szybkim podnoszeniu płacy minimalnej do 4000 zł brutto. I tu zaczynają się różnice, bo pracodawcy oczekują, że Mateusz Morawiecki odwoła to szybkie podnoszenie płacy minimalnej, bo zwłaszcza małych przedsiębiorców na to nie stać. Oczekują także stabilności, a nie ciągłego zaskakiwania nowymi pomysłami. Za 10 minut zobaczymy, czyje oczekiwania zostaną spełnione. W Sejmie jest już prezydent, który całości będzie słuchał i potem będzie komentował. Jak widzę, premiera jeszcze nie ma. Z Wiejski, Krzysztof Berenda.
Ponad 4 promile alkoholu w organizmie miał jeden z uczestników kolizji na warszawskim Mokotowie. Po kontroli kierowców okazało się, że jest dodatkowo poszukiwany przez policję. W tym zdarzeniu na skrzyżowaniu Czerniakowskiej i Chełmskiej nikt na szczęście nie ucierpiał. W tym miejscu mogą się jednak jeszcze tworzyć korki. Czy polscy piłkarze w wieczornym meczu ze Słowenią znów będą ślizgać się na murawie PGE Narodowego? Podczas ostatniego spotkania z Macedonią Północną zawodnicy momentami walczyli o utrzymanie równowagi, a to groziło kontuzją. Problemem była śliska nawierzchnia, na której toczył się mecz. W studiu teraz Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Pawle. Możemy spodziewać się podobnych problemów?
No, obserwując wczorajszy trening, chyba niestety tak, bo w poprzednim meczu z Macedonią Północną próbowaliśmy pytać m.in. Kamila Glika, w czym jest problem?
Nie chciałbym mówić na temat murawy, bo kiedyś coś powiedziałem i gdzieś tam pan producent Murawy na Stadionie Narodowym bardzo mocno, nie tylko mnie, ale nas zrugał, że lepiej, żebyśmy się wzięli za grę.
Mówił Glik. Nieoficjalnie wiemy, że przy przygotowywaniu nawierzchni przed poprzednim meczem mogły zostać popełnione błędy. Jak będzie dziś? Wciąż czekamy na odpowiedź przedstawicieli PGE Narodowego.
Początek ostatniego meczu Polaków w eliminacjach do Euro 2020 o 20:45.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Witam serdecznie w podcaście Ameryka z Bliska. Zawsze blisko ważnych spraw, które dzieją się w Białym Domu. Opowiadam o amerykańskim prezydencie i najważniejszych politykach w Stanach Zjednoczonych. Podcast Ameryka z Bliska. W każdy czwartek nowy odcinek. Paweł Żuchowski, serdecznie zapraszam.